Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o zespole jelita drażliwego, określanego od angielskiej nazwy skrótem IBS, jaki należy do zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego o nie do końca poznanej etiologii. Częstość występowania zespołu jelita drażliwego jest szczególnie wysoka w krajach zachodnich i szacunki przewidują, że dotyka on około 11% ludności na całym świecie, a niektórzy podają odsetek nawet 20%. Zespół jelita drażliwego dwukrotnie częściej występuje u kobiet. Schorzenie charakteryzuje się uczuciem dyskomfortu w obrębie jamy brzusznej, występowaniem dolegliwości powstających w wyniku zmienionej czynności jelit, co może wpływać na obniżenie jakości życia tych osób. U osób ze zdiagnozowanym IBS nie obserwuje się jednak żadnych nieprawidłowości strukturalnych, anatomicznych oraz zmian w parametrach biochemicznych, chociaż wiadomo, że zaburzeniu określonym skrótem IBS można wyróżnić trzy podstawowe postacie, czyli biegunkową, zaparciową oraz postać mieszaną. Wykryto jednak w wielu badaniach związek między składem diety osób z jelitem drażliwym a nasileniem objawów choroby, co zwłaszcza ostatnio jest powodem wprowadzenia diet i wykluczenia niektórych pokarmów ze wzrostem zainteresowania rolą właśnie żywności w wywoływaniu objawów zespołu jelita drażliwego, ale także rolą w tym zaburzeniu mikrobioty, czyli flory przewodu pokarmowego. W zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego określanych jelitem nadwrażliwym występują takie objawy jak bóle brzucha, wzdęcia, zaburzenia rytmu wypróżnień w postaci zaparć, zwiększonej częstości wypróżnień, jak już mówiłam, czyli w postaci biegunkowej lub też oddawania stolców o luźnej konsystencji z występowaniem uczucia niepełnego wypróżnienia oraz wydalania zwiększonej ilości śluzu. Pochodzenie czy etiologia tych zaburzeń, jak już wspominałam, nie jest do końca jasna i wydaje się dość skomplikowana, także do tej pory poświęcono problemowi pochodzenia zaburzeń, jak i poszukiwaniu metod przeciwdziałania wiele badań i obserwacji. Wiadomo już, że w badaniach istotną rolę odgrywają zaburzenia przewodnictwa w jelitowym układzie nerwowym oraz w ośrodkowym układzie nerwowym i to zarówno w mózgu, jak i w rdzeniu kręgowym. Obserwacje wykazały zależność między stresem, zaburzeniami nastroju, a aktywnością układu nerwowego autonomicznego oraz wrażliwością układu nerwowego jelit wraz z jego ruchami, czyli perystaltyką jelit. Wyniki obserwacji i badań leżą u podłoża hipotezy, że czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowego są efektem działania czynników natury psychologicznej oraz zaburzeń jelitowych i IBS jest podawany jako przykład schorzeń czynnościowych zależnych od zaburzeń psychicznych i wzmożonego napięcia nerwowego. Wielu chorych przychodzących do lekarzy, zwłaszcza gastroenterologów, zgłasza objawy charakterystyczne dla IBS, czyli ciągły dyskomfort w jamie brzusznej ze wzdęciami i dolegliwościami bólowymi, które przebiegają przewlekle, nawracają, szczególnie w momentach stresu i, jak mówiłam, silnego napięcia emocjonalnego. W ostatnich opracowaniach naukowych zwraca się uwagę także na aspekt ekonomiczny zaburzenia, zwłaszcza, że rozpoznanie wymaga przeprowadzenia różnorodnych badań w celu wykluczenia wielu innych, o wiele poważniejszych schorzeń gastrologicznych, które przebiegają z podobnymi, a nawet identycznymi objawami. Ponadto istnieje możliwość współistnienia choroby z innym schorzeniem o tle organicznym, co również wymaga wnikliwych badań. Objawy choroby pojawiają się zwykle około 30 roku życia, jednak pierwsze symptomy mogą występować już w wieku dziecięcym albo u młodzieży, u których często, zwłaszcza u dzieci, obserwowane są kolki i bóle brzucha, szczególnie związane ze zdenerwowaniem matki i lękiem, jakie dziecko odczuwa w relacjach na nerwowe zachowania osób z najbliższego otoczenia. Badania pediatryczne dowiodły, że to trzecie dziecko cierpiące na ból brzucha lub kolkę, zwłaszcza przewlekle, czyli ponad 3 miesiące, w życiu dorosłym choruje na zespół jelita drażliwego. Gastroenterolodzy i psychiatrzy są zdania, że choroby czynnościowe przewodu pokarmowego, w tym IBS, związane są ze sposobem i intensywnością przeżywania emocji powodowanych bardzo szeroko pojętym stresem przy nieumiejętności przepracowania tego stresu i emocji. Nieistotnym wydaje się emocje, ale ważniejszy ma być ich sposób przeżywania oraz rodzaj, co dotyczy szczególnie emocji o charakterze negatywnym, wraz z umiejętnością czy brakiem umiejętności radzenia sobie z bólem czy stresem. Problemy psychiczne występują zwłaszcza jako objawy fizyczne u ludzi, którzy mają skłonności do ukrywania emocji wraz z brakiem ich prawidłowego wyrażania, które towarzyszą chorobom przewodu pokarmowego, ale także wielu innym schorzeniom przewlekłym, określanym zresztą jako psychosomatyczne. W zespole jelita drażliwego obserwowano upośledzoną jakość życia, objawiającą się nie tylko lękami, fobiami czy depresją, psychastenią, histerią, hipochondrią, ale też trudnościami w relacjach z innymi. Osoby chore odczuwały przygnębienie, zniechęcenie, niepokój albo poczucie niebezpieczeństwa bez rzeczywistego zagrożenia. U większości chorych obserwowano somatyzację, czyli występowanie mechanizmu obronnego, w jakim konflikty psychiczne są wypierane do podświadomości, skąd stymulują niepokój i poczucie zagrożenia, wpływając na choćby napięcie mięśni czy czynność innych układów albo poszczególnych narządów. Już dokładnie wiadomo, że stres zwiększa aktywność mechaniczną i bioelektryczną, szczególnie w dystalnych odcinkach przewodu pokarmowego, i zależność między stresem a czynnością przewodu pokarmowego jest szczególnie wysoka właśnie u chorych z jelitem drażliwym. Nadal jednak część badaczy nie jest zgodna co do przyczyny choroby, dlatego jedni określają schorzenie jako pierwotnie psychiatryczne, gdyż choroba występuje, jak już mówiłam, bardzo często u ludzi depresyjnych, spiętych, porywczych, z natręctwami, z innymi zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, także ze skłonnością do hipochondrii i silną potrzebą kontrolowania innych. Mechanizmy somatyzacyjne mają powstawać w dzieciństwie, gdy rodzice wybiórczo zwracają uwagę na niektóre dolegliwości dziecka. Somatyzacja ma mieć charakter obawy przed chorobą i często pojawia się u chorych, u których ktoś z bliskiego otoczenia chorował na przykład na raka. Somatyzacja ma być też powodem dolegliwości, jakie odczuwają chorzy z zespołem jelita drażliwego ze strony innych narządów. Inni badacze są zdania, że choroba należy do schorzeń o podłożu organicznym, chociaż takich zwykle podczas badania nie wykrywano. Zaburzenia charakterystyczne dla zespołu jelita drażliwego mają pojawiać się w wieku młodym i średnim, ale także mogą u ludzi starszych, jednak u chorych w późniejszym wieku lekarze zwykle zwracają uwagę na inne objawy, zwłaszcza na spadek masy ciała, krwawienie, gorączkę albo nagłe pojawienie się objawów, które raczej sugerują chorobę organiczną. Dlatego istnieje konieczność różnicowania jelita nadwrażliwego, zwłaszcza z rakiem okrężnicy, z chorobami zapalnymi jelit albo z innymi zakażeniami, czy też chorobami naczyń krwionośnych. Wiadomo, że wpływ na motorykę przewodu pokarmowego mają także różne stany zapalne i zakażenia. Zaburzenie często pojawia się jako niesynchronizowane skurcze mięśniówki jelita, które zaburzają normalną perystaltykę i czynność motoryczną, które jednak u podłoża mogą mieć także zaburzenia hormonalne i wspomniane infekcje czy zapalne. Wśród wielu mechanizmów odpowiedzialnych za powstanie zaburzeń wymieniane są zaburzenia kurczliwości błony śluzowej jelita grubego oraz zmiany percepcji, czyli odbierania bodźców, zaburzenia hormonalnych i psychicznych. Chorzy z tym zespołem zwykle źle sypiają, skarżą się na wzdęcia, nadmierne oddawanie gazów, niestrawność, zgagę, nudności, także bóle mięśni, a także inne dolegliwości, na przykład z zakresu układu moczowo-płciowego. W zespole jelita drażliwego występuje zwiększona wrażliwość na ból trzewny i chorzy częściej odbierają rozciąganie jelita jako ból niż zdrowe osoby, co potwierdzają badania wykazujące, że u chorych cierpiących na IBS jest obniżony próg bólowy, co oznacza, że normalnie niebolesne dla ludzi zdrowych bodźce przez chorych odbierane są jako dolegliwości bólowe. Różne badania wykazują, że choroba rozwija się jako skutek złożonych zaburzeń regulacji ruchowej lub czuciowej na skutek braku koordynacji albo rozkojarzenia prawidłowej pracy nerwowej, która obejmuje zarówno szlaki i impulsy nerwowe dośrodkowe, jak i odśrodkowe, wraz z już wspomnianym wyparciem psychicznym i emocjonalnym. Oczywiście podobnie do występujących w tej chorobie i dolegliwości mogą występować także u zupełnie zdrowych osób, zwłaszcza w okresie nasilonego stresu, lęków, które stają się przyczyną takich podobnych objawów. Tutaj dawana za przykład jest biegunka przedegzaminacyjna, czy też zaburzenia trawienia albo zaparcia, które pojawiają się w przebiegu nagłych stresów. Przedłużanie się zaburzeń emocjonalnych oraz ciągły lęk albo nerwice prowadzą do utrwalania stanów skurczowych, co jest nasilone zwłaszcza przez spożywanie pokarmów ciężkostrawnych, ostrych, wzdymających, mrożonych, konserwowanych. Zwłaszcza podawane jest także niekorzystne działanie mocnej kawy, herbaty, alkoholu, nikotyny czy innych toksyn. Przyczyną zaburzeń często są pokarmy zawierające laktozę, słodzone fruktozą, sorbitolem, szczególnie gazowane i niskokaloryczne, które ze względu na brak wchłaniania się niektórych związków mogą powodować wzdęcie i biegunkę, i za chwilę opowiem o możliwościach leczniczych. Dokładny patomechanizm zespołu jelita drażliwego albo IBS, jak wspominałam, pozostaje niejasny, jednak uważa się, że istotną rolę w rozwoju choroby mogą odgrywać także, poza nadwrażliwością trzewną, zaburzenia flory bakteryjnej, szczególnie, że dieta może się przyczyniać zarówno do zaostrzenia, ale także złagodzenia objawów zespołu jelita drażliwego. Stwierdzono m.in., że produkty, które mogą nasilać objawy, to alkohol, kofeina, pikantne i tłuste przyprawy. Alkohol wpływa na zwiększoną przepuszczalność jelitową, natomiast kofeina zwiększa wydzielanie kwasu żołądkowego oraz nasila aktywność motoryczną jelit. Istota tych mechanizmów może tłumaczyć fakt nasilenia objawów IBS po spożyciu wymienionych napojów czy pokarmów. Nie ma jednak dowodów na to, aby wykluczenie mleka albo przetworów mlecznych bez wyraźnej przyczyny, to znaczy bez stwierdzenia, zdiagnozowania u chorego nietolerancji laktozy czy mleka krowiego, przyczyniało się do zmniejszenia objawów ze strony przewodu pokarmowego u chorych na IBS. Błonnik pokarmowy jest natomiast niezbędną składową każdej prawidłowo zbilansowanej diety, wpływając nie tylko na mikrobiotę przewodu pokarmowego, czyli florę bakteryjną, ale zmniejszenie ryzyka występowania chorób sercowo-naczyniowych, udaru mózgu, cukrzycy czy też raka jelita grubego. Wiadomo również, że włókno pokarmowe może zmniejszać objawy występujące w IBS w zależności od postaci schorzenia, wymienianej już w postaci biegunkowej, zaparciowej czy mieszanej. Przy jednoczesnym odpowiednim spożyciu płynów jednak nie zaleca się zwiększania udziału błonnika u osób na diecie powyżej zalecanej wartości, czyli 25 do 30 gramów na dobę. Bez dokładnej analizy zwyczajowego spożycia przez chorego, ponieważ może ten błonnik wywoływać również dolegliwości gastryczne i nasilać objawy IBS. Stwierdzono, że u osób z czynnościowymi zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi występują dolegliwości gastryczne, które związane są z gromadzeniem w nadmiarze gazów jelitowych, co w dużym stopniu zależy właśnie od flory bakteryjnej. W tym wiele badań klinicznych wskazuje na skuteczność wykluczenia z diety chorych na IBS produktów o wysokiej zawartości fermentujących węglowodanów i rolę w skrócie określanej diety jako FODMAP w walce z uporczywymi objawami choroby. Chorzy z IBS-em najczęściej zgłaszali dolegliwości po spożyciu produktów zawierających laktozę, czyli mleko, jogurty, lody, fruktozę, miód, pomarańcze, jabłka, gruszki oraz produkty wzdymające, czyli groszek, fasola, kapusta, brokuły, także pokarmów zawierających pszenicę albo substancje słodzące, czyli takie jak ksylitol albo sorbitol. Z tego powodu zalecane jest testowanie modelu żywieniowego wykluczającego artykuły spożywcze bogate w te produkty FODMAP u osób z jelitem drażliwym. Wyniki badania przeprowadzonego w Korei wykazały, że ponad połowa badanych z zespołem jelita drażliwego zgłaszała objawy jelitowe po spożyciu pokarmów o wysokiej zawartości węglowodanów, tych, które właśnie określane są jako wysoko fermentujące, należące do tej grupy FODMAP. Dlatego na uwagę zasługuje dieta o niskiej zawartości węglowodanów, łatwo fermentujących, określana z angielska low FODMAP, na której skuteczność u pacjentów dotkniętych tym schorzeniem potwierdza to coraz większa liczba badań klinicznych. Wykazano także, że skład flory jelitowej albo mikrobioty jelitowej u osób z jelitem drażliwym różni się od składu flory osób zdrowych, co ma znacząco wpływać na występowanie tychże uciążliwych objawów. W świetle najnowszych informacji właśnie dieta określana jako low FODMAP prawdopodobnie przyczynia się do zmiany składu bakterii w świetle przewodu pokarmowego. W tym wymieniane jest bifidobakterium oraz fekalibakterium, co wydaje się istotne w leczeniu osób z zespołem jelita drażliwego. Grupa związków określanych jako FODMAP czy FODMAP z angielskiego obejmuje krótkołańcuchowe węglowodany, takie jak fruktoza i laktoza, fruktooligosacharydy i galaktooligosacharydy, fruktany, galaktany oraz alkohole wielowodorotlenowe, sorbitol i manitol, i taka dieta zakłada wykluczenie z codziennego jadłospisu tychże monosacharydów, które łatwo ulegają fermentacji w jelicie człowieka. Wiadomo, że węglowodany te są słabo wchłaniane w przewodzie pokarmowym, dlatego w wyniku fermentacji w okrążnicy mogą przyczyniać się do wytwarzania nadmiernej ilości gazów i powstawania wzdęć. Mechanizm wywołujący wspomniane objawy polega na rozciąganiu ścian jelita w wyniku osmotycznego działania sfermentowanych węglowodanów przy jednoczesnym wytwarzaniu większych ilości wodoru. Wiadomo również, że glukoza wpływa korzystnie na wchłanianie fruktozy, dlatego w opisywanej diecie zaleca się spożywanie produktów o równej zawartości obu monocukrów. Prowadzenie tej diety FODMAP u pacjenta rozpoczyna się oczywiście przez lekarza albo dietetyka od 4 do 8 tygodniowego okresu zmniejszenia lub eliminacji produktów bogatych w te węglowodany fermentujące i dopiero w momencie, kiedy objawy ulegną złagodzeniu, następuje ponowne wprowadzenie do diety chorego produktów zawierających większe ilości tychże węglowodanów w celu identyfikacji, jaki produkt w jakiej ilości może być przez tego chorego tolerowany albo wykluczony, i za chwilę opowiem o wpływie diety na mikrobiotę przewodu pokarmowego. Jelito grube człowieka zasiedla około 100 bilionów komórek bakterii, przy czym większa część drobnoustrojów znajduje się, bytuje w dystalnej części układu pokarmowego, czyli okrężnicy. Istnieje przekonanie, że formuła mikrobioty człowieka zdrowego pozostaje ta stała przez całe życie. Szacuje się także, że skład flory bakteryjnej jelit u osób chorych na IBS różni się od składu flory bakteryjnej osób zdrowych, co miałoby wskazywać na rolę właśnie tak zwanej dysbiozy, czyli zaburzenia tej flory bakteryjnej w rozwoju IBS i u których odkryto, że specyficznym szczepem występującym u osób chorych są bakterie z rodzaju Pseudomonas. Analizy wykazały również, że szczep bakterii Pseudomonas aeruginosa występował częściej u pacjentów z IBS-em, a poza tym chorzy mieli wyższy stosunek szczepu Firmicutes i Bacterioides, większą liczbę także Clostridium i Enterobacteriaceae w porównaniu z osobami zdrowymi. Mikrobiota jelitowa u osób IBS charakteryzowała się również zmniejszoną zawartością bifidobakterii i fekobakterium. Interesującym zagadnieniem w badaniach okazało się, że dieta określana jako z niską zawartością węglowodanów wysokofermentujących u pacjentów prowadza do zmiany mikrobioty po zastosowaniu tej diety. Ta dieta nisko fermentujących węglowodanów oddziaływała na zmniejszenie ogólnej liczby bakterii w świetle jelita z większą różnorodnością mikrośrodowiska jelit u tych chorych. Nie miała jednak wpływu na liczebność bakterii o działaniu prozdrowotnym według badań. W badaniu stwierdzono natomiast, że dieta low food mat przyczynia się do zmniejszenia liczebności bifidobakterium w świetle jelita po 4 tygodniach stosowania tej diety. Twórcy kolejnego badania sugerowali, że podanie wielozakresowego probiotyku podczas stosowania diety z niską zawartością węglowodanów zwiększa liczbę bifidobakterium w jelitach osób chorych i warto zauważyć, że taka opcja, czyli dieta z zawartością niskich węglowodanów i probiotyku miałaby wpływać korzystnie na stan chorych. Ja dzisiaj podam tylko niektóre produkty z tej diety low food mat. Można sobie znaleźć, specjalne są tabelki wyszczególnione, dokładnie wszystkie owoce. Można spożywać takie owoce jak cytrusowe, truskawki, winogrona, maliny, jagody, banany, kiwi, melon, ananas, jednak z wyłączeniem jabłek, arbuzów, brzoskwin, gruszek, mango, także wszystkich odmian, które są bogate we fruktozę. Warto pamiętać, że nie powinno się jeść jabłek, arbuzów, brzoskwin, gruszek, mango i innych, w których znajduje się dużo fruktozy. Z warzyw wskazana jest sałata, marchew, cukinia, ogórki, papryka, dynia, pomidor, szczypiorek, bakłażan. Z produktów zbożowych, pod warunkiem, że bez glutenu, wymieniane są możliwe do spożywania kasza gryczana, brązowy ryż, składniki z owsa, ryżu i kukurydzy, sago, mąka i płatki owsiane, z pieczywa wszystkie chleb i bułki bezglutenowe i chleb orkiszowy. Poza tym można jeść mięso, a więc ryby, drób, przetwory mięsne z nabiału, jajka, mleko, wyroby mleczarskie, jogurt, ale bez laktozy, jeśli ktoś jest na tą laktozę uczulony. Różnego rodzaju sery żółte są bardzo wskazane, parmezan, camembert, ser cheddar, z olei roślinnych, właściwie oliwa z oliwek i olej z siemienia lnianego, bez oleju czosnkowego, kiełków pszenicy. Wskazane są także orzechy, także orzeszki ziemne, migdały, orzechy włoskie, makadamia, nasiona słonecznika, pestki dyni i sezam. Ze względu na niespecyficzne objawy oraz mnogość przyczyn często stosuje się u chorych na IBS określany jako wielowymiarowy sposób leczenia, łącząc dietę z psychoterapią i farmakoterapią, w zależności oczywiście od postaci choroby i od chorego, indywidualnie w celu złagodzenia dotkliwych objawy w postaci zapalczowej. Zespół jelita drażliwego charakteryzuje się, jak już mówiłam, wzdęciami, bólami brzucha. Stosuje się leki o działaniu prokinetycznym, ale także przeczyszczającym, z tym, że warto pamiętać, że zarówno bisakodyl, jak i inne środki mogą jeszcze bardziej podrażniać błonę śluzową. Wskazana jest laktuloza i makrogol. Wśród środków farmaceutycznych w typie z biegunką podaje się loperamid wpływający na zmniejszenie opróżniania żołądka i działanie przeciwbiegunkowe i także podkreśla się korzyści ze stosowania preparatów czy leków przeciwdepresyjnych należących do tak zwanych trójpierścieniowych w łagodzeniu objawów zespołu jelita drażliwego. Oczywiście wszystko to po konsultacji i po przepisaniu przez lekarza. Dużą rolę we wspomaganiu leczenia objawów tej choroby przypisuje się probiotykom, a więc naturalnym najczęściej, czyli wszystkim kwaszonkom, jogurt, kefir. Uważa się, że wzmacniają one funkcje bariery jelitowej, zmniejszają nadwrażliwość trzewną. W jednym z szerszych badań klinicznych stwierdzono korzystny wpływ probiotyków, które zawierają bifidobakterium, na zmniejszenie objawów choroby. W terapii również stosuje się antybiotyki. O tym ja już wspominałam w jednym z poprzednich programów, które mają zmniejszyć zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego. Szczególnie taki antybiotyk stosuje się, określanym jako rifaksimina, stosuje się w zespole SIBO, ale także stosowane są w zespole jelita drażliwego. Wśród innych, poza innymi preparatami, które oczywiście muszą być przepisywane przez lekarza i to pod kontrolą w bardzo różnych dawkach, ulgę mogą przynosić także zioła i nalewki ziołowe, które zawierają wyciągi pokrzyku. Zioła o działaniu przeciwdepresyjnym, takie jak dziurawiec, melisa. Wskazane są także krople walerianowe, pasispazmina, mieszanka ziołowa i berogaz na przykład. Jak najbardziej we wszystkich tych stanach zapalnych czy zaburzeniach polecane są oleje bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe, jak wiadomo, olej lniany, ostatnio również pojawiły się oleje konopne, a także wskazane są olejki CBD, które jednak są nadal dość drogie. Podstawowym zaleceniem, jakie jest podawane, to prowadzenie uregulowanego trybu życia i spożywanie posiłków w spokoju, bez pośpiechu. W chorobie pomocne są także różnego rodzaju techniki relaksacyjne, różne sposoby, które zmniejszają stres, w tym preparaty farmakologiczne podawane oczywiście przez lekarzy różnego rodzaju, w tym benzodiazepiny, które jednak można stosować krótko, 2 tygodnie, ze względu na poważne objawy uboczne. Polecane jest picie ciepłej wody kilka razy dziennie, może być sama albo mieszana z sokiem owocowym, oczywiście woda niegazowana. W przypadku występowania bólu brzucha ulgę przynoszą ciepłe okłady termoforem czy poduszką elektryczną oraz farmakologiczne preparaty rozkurczowe jak Nospa czy Skopolan albo już wyższej klasy nowej generacji, takie jak Tribux czy Duspatalin, ale też przepisywane przez lekarza. Trzeba pamiętać, jak już my, że wszystkie leki, a zwłaszcza bisakodyl czy Senes, mogą powodować wzdęcia i podrażnienie, dlatego warto przestrzegać nie tylko diety, ale właśnie wskazań lekarskich dotyczących zażywanych preparatów. Natomiast na każdym etapie leczenia powinna być prowadzona psychoterapia z wykorzystywaniem różnorodnych technik, jednak unikając niektórych tak zwanych alternatywnych, jakie czasem po początkowej poprawie mogą prowadzić nawet do pogorszenia stanu zdrowia. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o zespole jelita drażliwego. Bóg zapłaci za uwagę. Z Panem Bogiem.